Pierwszy punkt, oczywiście lista zawsze jest otwarta, ale pierwszy punkt to jest może rzecz dosyć banalna, ale niezwykle ważna i bez tego w ogóle nie pójdziemy dalej. To jest szacunek i poważne traktowanie tej drugiej osoby. To jest absolutnie niezbędne. Sam pamiętam, że jako nastolatek miałem różne dziwne teorie na temat życia i rzeczywistości. Wygłaszałem je ze śmiertelną powagą, ale jeżeli ktoś dorosły, oczywiście wiedział, że mi się ten pogląd jutro zmieni i będę miał inną teorię na temat rzeczywistości, a dla mnie było w tym momencie tak ważne. Jeżeli ktoś to wyśmiał, jeżeli ktoś potraktował obojętnie, zbył mnie, to jest taka rana, to jest taki uraz, który się bardzo długo pamięta. Bo oczywiście my z dzisiejszej takiej perspektywy ludzi dorosłych widzimy, że nastolatkowie czy dzieci różne dziwne rzeczy mówią, tylko pamiętajmy o tym, że te osoby biorą to bardzo poważnie, śmiertelnie poważnie. Tego nigdy nie wolno lekceważyć. I myślę, że jakiekolwiek poniżanie, wyśmiewanie, ignorowanie, udawanie dialogu, to może być tak naprawdę gwóźdź do trumny. Potem wszystkie inne metody mogą na niewiele się zdać, kiedy jest cały czas ten cierń jakiegoś poniżenia. Jeśli taka sytuacja się zdarza, to myślę, że też wtedy w nas powinna być taka odwaga przeproszenia, czy jednak wejścia w ten dialog na serio. To jest ten pierwszy punkt, szacunek i poważne traktowanie tej drugiej osoby. Czy ta osoba ma 7 lat, 5 lat, czy ma 50, czy ma jeszcze więcej. Każdy zasługuje na szacunek, nawet kiedy myśli radykalnie inaczej niż my. To, że ktoś może w wiarę uderzać, może kwestionować, to nie jest nigdy powód, absolutnie nigdy do tego, żeby w jakikolwiek sposób tę osobę poniżać. A my robimy, czy możemy to robić raczej. Możemy to robić często bardzo subtelnie, nawet niewerbalnie. To jest podstawa, ten szacunek. Święty Jan Bosko, który żył w XIX wieku, a to jest fachowcem od wychowywania i do dzisiaj to, co Jan Bosko mówił, jest niezwykle aktualne. Mówił bardzo prosto, że wychowanie jest sprawą dobroci serca. Dobroć serca, czyli coś, co pomaga nam zauważyć w drugim człowieku, że kiedy drugi człowiek sprawia nam problemy wychowawcze, kiedy dziecko, mówiąc kolokwialnie, daje w kość, to należy to traktować jako nie człowieka, który z wyrachowaniem chce nam zrobić jakąkolwiek krzywdę, ale jak pisze Jan Bosko, chora dusza wymaga, żeby była tak samo leczona jak chore ciało. To jest podstawa. Żeby nie traktować swojego dziecka, nie wiem, przyjaciela, męża, jeżeli ten konflikt wiary gdzieś jest na poziomie małżeństwa, że to jest mój wróg. Raczej patrzeć, że to jest osoba, która też gdzieś w swoim konflikcie wewnętrznym cierpi. Żeby też inną optykę przyjąć w tym momencie. Drugi punkt po tym szacunku, po tym, żeby pamiętać, że chora dusza wymaga takiej samej opieki i troski jak chore ciało, to jest dbanie o prawidłowy rozwój swojej wiary najpierw, zanim zaczniemy dbać o rozwój wiary drugiej osoby, o wiarygodne postawy. Rozmawiałem jakiś czas temu z jednym z moich braci, który był bardzo zbuntowanym nastolatkiem, bardzo zbuntowanym studentem, do tego stopnia, że został z akademika wyrzucony karnie. Później do zakonu wstąpił już po nawróceniu. I opowiadał, że oczywiście wszystko kwestionował. Po prostu rodzice, szczególnie mama, miała krzyż pański z nim. Natomiast to, co po latach do niego wraca, to powraca autentyczne świadectwo jego już nieżyjącej matki, że oczywiście wtedy śmiał się, z tych słów wyszydzał, tak, szydził z tego, ale po latach widzieli w tym taką prostą mądrość i dzisiaj te postawy pamiętał. Nawet opowiadał takie sytuacje, że kiedy już jego mama była totalnie bezradna, już po prostu załamywała ręce, to brała wodę święconą i święciła go. To już był taki wyraz absolutnej desperacji, ale opowiadał, że wtedy, pomimo właśnie tego swojego buntu i ośmieszania, to już był sygnał, że naprawdę przekroczył granicę. Jeśli jego mama już w taki sposób się zachowuje i mówi kysz, kysz, szatanie, to już coś mu świtało, że jednak ta granica jest przekroczona. I po latach sobie wspomina pewne bardzo proste postawy swojej mamy czy rodziców, ale jednak myślę, że słowa nigdy nie będą działać, jeśli za tymi słowami nie będzie kryło się autentyczne poszukiwanie Pana Boga. To jest, myślę, ta rzecz. Co więcej, słowa, które nie są poparte naszym świadectwem, będą nas później jeszcze oskarżać. I bardzo często pojawia się taki argument, że na ustach moich rodziców dużo pobożnych słów, natomiast nic nie ma z to wspólnego z ich życiem. Więc to jest pytanie. Zanim zwrócimy uwagę, myślę, że to też jak najbardziej dotyczy nas, kaznodziejów, i za każdym razem my też, kaznodzieje, musimy sobie robić dobry rachunek sumienia, czy to, co mówimy, czy jesteśmy w stanie za chwilę zaświadczyć o tym swoim własnym życiem. Myślę, że bardzo podobnie w relacji jest rodzic dziecko. Trzeci punkt to jest modlitwa za dziecko. Niby takie proste, ale też jest pytanie, czy na ten pomysł akurat wpadamy. Też słyszałem taką anegdotę, to z kolei jest relacja żona-mąż. Żonie bardzo zależało na tym, żeby męża nawrócić. Mężowie często z tego powodu cierpią, bo żony potrafią być bardzo wytrwałe w tym dążeniu. I no i oczywiście, to każda strona cierpi na swój sposób. I właśnie różnymi sposobami próbowała nawracać męża. Na przykład mówiła, no dzisiaj pierwszy piątek miesiąca, pójdziesz do spowiedzi? Czyli takie bezpośrednie działanie, które nie pozostawia żadnych wątpliwości. Albo dzisiaj niedziela, może pójdziemy na mszę świętą. Ale już mąż miał dosyć i mówi, jeszcze raz coś takiego powiesz, po prostu wychodzę z domu, kończymy relację. No to był jeszcze inny sposób. Ale piękny dzisiaj dzień, to pewnie dlatego, że jest pierwszy piątek miesiąca. Czyli takie retoryczne próby łagodzenia. Ale rzeczywiście przyszedł taki moment w życiu tej kobiety, jak opowiadała, że zaświtało jej, i myślę, że to jest ta genialna intuicja, żeby mniej mówić mężowi o Panu Bogu, a więcej Panu Bogu o swoim mężu. Żeby te proporcje jednak były odwrotne. Nie wiem, jak ta historia się skończyła, ale myślę, że też z moich takich doświadczeń, kiedy bardzo często słowa nie wystarczają, czy wręcz sprawiają taką sytuację, że to jest płachta na byka, warto nawet milczeć długo, natomiast wytrwale, bardzo intensywnie mówić Panu Bogu o tym drugim człowieku. I tutaj oczywiście, kto jest taką patronką gorliwej matki, która mówiła Panu Bogu o swoim dziecku? No oczywiście, tak. To jest taka patronka rodziców, mam, też oczywiście ojców. To jest kompletna bezradność. Jak poczytamy naprawdę wyznania Augustyna, czy też dobre teksty jego biografów, to naprawdę Augustyn to jest cud, że on się nawrócił. To był człowiek pod wieloma względami zaburzony. No, moralnie się fatalnie prowadził, też intelektualnie błądził w różnych rodzajach herezjach, szczególnie w herezji manicheizmu. I to, że się nawrócił, to rzeczywiście jest kategoria olbrzymiej łaski, olbrzymiego cudu. Więc to jest modlitwa. Ale oczywiście też bardzo bym przestrzegał niezbyt często mówić o tym, że się modlimy na przykład, bo to jest też takie wywieranie presji. Ja się modlę za ciebie, modlę się, pierwszy piątek miesiąca, nie widzę efektu, modlę się. Czwarty punkt. To jest, bym powiedział, rzecz, która jest niezwykle potrzebna. To jest kształtowanie w dziecku uczciwości intelektualnej i pragnienia prawdy. Nawet jeżeli nastolatek ma taką sytuację, że zupełnie zostawia Kościół na czas krótszy czy dłuższy i szuka w różnych, nawet na chwilę, nie wiem, wyznaniach, religiach, to pytanie zawsze jest jedno, pytanie, które jest bardzo ważne. Czy w moim dziecku jest rzeczywiście takie bardzo uczciwe, autentyczne poszukiwanie prawdy, które nienawidzi hipokryzji, obłudy i fałszu? I znam takie sytuacje, kiedy dziecko bardzo różne rzeczy w swoim życiu wyprawiało, odwracało się też od Kościoła, szukało szczęścia nawet w różnych sektach. Natomiast rodzice cały czas mieli nadzieję i ta nadzieja nie okazała się płonna, dlatego że po jakimś czasie, kiedy ktoś ma rzeczywiście serce otwarte, szczere i szuka tego, co syci, tego, co daje sens, nie na chwilę, nie półśrodka, tylko tego sensu, to prędzej czy później będzie demaskowało to, co jest nieprawdziwe, zwodzące, chwilowe. I myślę, że z wiarą może być różnie, szczególnie kiedy dziecko przechodzi ten błąd, ale pytanie jest jedno, czy w moim dziecku rzeczywiście jest to pragnienie prawdy, pragnienie takiej uczciwości intelektualnej. Jeśli to jest, to sytuacja, myślę, że naprawdę w dużym stopniu jest bardzo pozytywna. Co więcej, takie osoby, które się buntują i mają w sobie tę uczciwość intelektualną, są niezwykle pożyteczne Kościołowi. Księża na katechezie nie znoszą oczywiście takich nastolatków, dlatego że to jest osoba, która prześwietli takim duchowym rentgenem i bardzo wiele rzeczy powie, no, których nie chcemy słyszeć, ale to jest właśnie osoba, która poszukuje. Kiedyś byłem zaproszony na katechezę. Miałem rekolekcję w jednym z miast. Tam ksiądz poprosił, żebym poprowadził dwie lekcje religii. To było najtrudniejsze doświadczenie z rekolekcji. No trudne to było i przestrzegał mnie przed pewnym buntownikiem. Się okazało, że ten buntownik cudowny człowiek właśnie. To była jedyna osoba, z którą mogłem naprawdę bardzo ciekawie porozmawiać, bo to był człowiek głodny wiary, głodny sensu. Nie był zadowolony z jakichś ochłapów, z jakichś łatwych rozwiązań, natomiast często takie osoby wymagają naszej gimnastyki intelektualnej. Boimy się takich osób, ale dopóki jest ta uczciwość, ten bunt, oczywiście wymieszany czasami z niedojrzałością i głupotą, właściwą dla pewnego wieku czy stanu emocjonalnego, jednak jest to bardzo, bardzo pozytywne. I warto takie pytanie w kontekście dziecka zadać. Piąty punkt. No to jest to takie prawidło niezmienne dla każdej sytuacji duchowej, to jest cierpliwość. Bez cierpliwości to możemy na do widzenia pomachać wielu, wielu sprawom w naszym życiu. Czyli to jest, czym jest cierpliwość? Cierpliwość jest umiejętnością czekania na ten właściwy moment. Bardzo podobnie z gotowaniem, ja ponieważ specjalizuję się w gotowaniu, jestem wprawdzie bardziej rzemieślnikiem niż artystą, to jednak wiem, że ta cierpliwość jest ważna, żeby ta potrawa nie była zbyt zimna, zbyt gorąca, te składniki muszą się ze sobą zaprzyjaźnić, jak to mówią kucharze. Podobnie z miłością, że oczywiście na pierwszej randce już nie należy od razu planować całej przyszłości, liczby dzieci i tego, jak to będzie. Wszystko ma swój czas. I ta cierpliwość jest umiejętnością wyczekania tego momentu, żeby rozpocząć pewną rozmowę też na temat wiary, żeby zaproponować może jakąś pomoc duszpasterską, ale żeby też przeczekać te trudne momenty i nie dramatyzować. Cierpliwość to jest czekanie na ten odpowiedni moment, na tę odpowiednią chwilę. I znowu Jan Bosko, znowu go zacytuję, pisał w ten sposób. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż podanie leku w nieodpowiedniej chwili. Mądry lekarz wyczuje, aż chory będzie w stanie przyjąć lek i czeka na odpowiedni moment. I rzeczywiście tak jest, że jednego roku możemy coś zaproponować, co człowieka zamknie, ale po jakimś czasie przychodzi moment, kiedy drugi człowiek dojrzewa do tego, że jest w stanie przyjąć pewną prawdę, jakąś propozycję. Ale znowu to się wiąże z tym, czy ja umiem się wsłuchać w dziecko, czy znam jego wrażliwość, jego też stopień rozwoju i wiem, kiedy i w jaki sposób coś wypowiedzieć, w jaki sposób zadziałać. A Doroteusz, ojciec pustyni, mnich z IV albo z V wieku, nie wiem dokładnie, ale to już mnich, który podaje bardzo ciekawą rzecz na temat cierpliwości i myślę, że też możemy tego posłuchać. On pisał w ten sposób. Popatrzcie na rybaków. Gdy wrzucone w morze harpuny chwycą rybę, dosyć taki brutalny obraz, nie wyciągają jej od razu. Bo to nieodpowiedni moment. Lina by pękła i wszystko byłoby stracone. Ale stopniowo poluzowują linę i pozwalają rybie pływać gdzie chce. Przecież to jest wręcz analogia do dziecka, które chodzi gdzie chce. Trochę tę linę trzeba poluzować, bo jak będzie za mocna lina, to dziecko jeszcze bardziej będzie się denerwować. I kiedy zauważą rybacy, że ryba się uspokoiła, zaczynają pomału ją wyciągać. Jak kończy Doroteusz, tak samo święci przyciągają brata cierpliwością i miłością. I rzeczywiście to papież Franciszek bardzo często podkreśla. Miłosierdzie, łagodność. Nie jest to wcale bezsilność, bo czasami tak się chciało uderzyć w stół i powiedzieć dosyć tego. Wiesz, uwierz. Natomiast rzeczywiście chrześcijaństwo operuje potężną siłą, ale ta potężna siła jest paradoksalna, bo to jest łagodność, cierpliwość, wyrozumiałość, zrozumienie. Ale też ta cierpliwość, czyli jakby wyczekanie na ten odpowiedni moment, bo czasami oczywiście miłość jest twarda, miłość jest wymagająca, to nie są ciepłe kluchy, ale jednak trzeba bardzo uważać, żeby nie wylać właśnie, i to się dobrze wiąże z dzisiejszym tematem, dziecka z kąpielą. I ostatni punkt. Myślę, bardzo uwalniający i specjalnie ten punkt zostawiłem też na koniec naszego wykładu. To jest taka świadomość dla wielu rodziców bardzo odkrywcza, że moje dziecko należy do Pana Boga. To bardzo uwalnia. Warto sobie powiedzieć, nie jestem na szczęście Panem Bogiem. I to nie chodzi oczywiście o to, żeby popaść w drugą skrajność. Tym bardziej, że rodzic, kochający ojciec, matka, no nie jest zdolna do obojętności. Tak? Można mówić, nic mnie to nie obchodzi, a w środku wszystko tam się dzieje i rodzic to przeżywa. Natomiast proszę sobie pomyśleć w ten sposób. Jeżeli mi tak bardzo zależy na dobru, na szczęściu, na powodzeniu, w końcu na zbawieniu mojego dziecka, to tym bardziej przecież zależy Panu Bogu, który to dziecko, jak mówi teologia, stworzył, jego duszę stworzył osobiście. To dziecko od początku wymyślił, pokochał. Jeżeli... Poza tym też warto pamiętać, że rodzic ma oczywiście cechę boską. Miłość rodzicielska to jest pewna namiastka czy element Bożej miłości. Jeżeli rodzic tak kocha i tak cierpi, możemy to pomnożyć w nieskończoność, jeśli chodzi o miłość Pana Boga. Pan Bóg natomiast ma tak fenomenalne zaufanie do nas, do ludzi, do człowieka, że powierza jednego człowieka drugiemu człowiekowi i daje właśnie tę boską cechę w postaci miłości, w postaci też cierpienia z powodu tego bólu, ale myślę, że bardzo to uwalnia. Jeśli ja cierpię, jeśli ja kocham, jeśli ja jestem bezradny, to na szczęście nie jestem sam, bo to dziecko jest jeszcze tym bardziej dzieckiem samego Pana Boga.